A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, czyli pamiętacie, Dawid na tą bitwę miał iść wraz z królem Akiszem, który królem filistyńskim, miał walczyć przeciwko Izraelowi. Na szczęście książęta filistyńscy, można powiedzieć, opatrznościowo uchronili od tego Dawida, mówiąc, że nie ufamy mu, że kiedy Dawid wyruszy z nami na bitwę z Izraelem, to w pewnym momencie zwróci się przeciwko nam i będzie walczył z nami. Więc odesłali go do Syklak, do swojego miasta. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że kiedy Dawid wrócił do Syklak, okazało się, że żony, żołnierzy, dzieci, dobytek, wszystko zostało złupione albo porwane przez Amalekitów. Także Dawid wyruszył za Amalekitami, pokonał ich. Natomiast co się dzieje z Saulem? Co się dzieje na bitwie? Czyli Filistyńczycy wyruszają na bitwę z Izraelem i czytamy tak, że stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami, wielu zabitych zaległo górę Gilboa, czyli to była zupełna klęska dla Izraela. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do swojego giermka: dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie nagrywali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. A gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Gdy zaś mężowie izraelscy mieszkający z drugiej strony równiny i za Jordanem dowiedzieli się, że wojownicy izraelscy pierzchnęli, że poległ Saul i jego synowie, porzucili osiedla i uciekli. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich. Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. Odcięli jego głowę i zdarli zeń zbroję i obnosili je wokoło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi swoje zwycięstwo. Zbroje zaś jego złożyli w świątyni Asztarty, a jego zwłoki powiesili na murze Bet-Szeanu. A gdy mieszkańcy Jabesz Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem, zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru Bet-Szeanu. I przyszedłszy do Jabesz, spalili je tam. Kości zaś ich zebrali i pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez 7 dni. Ojcze, wyznajemy, że Twoje słowo jest prawdą, życiem i naszym pokarmem. Potrzebujemy Twojej obecności w Twoim słowie. Dziękujemy, że łaskawie nas pouczasz, że wzmacniasz nas poprzez nie. Prosimy Cię, nawiedź nas duchem Twojej łaski, Twojej życzliwości, abyśmy pojęli Twoje słowo, aby ono mieszkało w nas, aby uśmiercało w nas grzech i rozbudzało wiarę. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Czyli kończymy rozważania z pierwszej księgi Samuela. Przypominam, że zwykle omawialiśmy jeden rozdział na jednym kazaniu i tak przeszliśmy przez 31 rozdziałów, ale już teraz mogę zdradzić, to się chyba nie nazywa spoilerem, ale mogę zdradzić, że autor napisał też drugą część. Czyli słuchajcie, będzie drugi sezon. Jak się kończy jakiś fajny serial, co tam ostatnio oglądaliśmy? Dom z papieru czy Stranger Things? Zawsze jak się kończy ostatni odcinek, to będzie druga, chyba będzie, no bo tak zakończenie jest otwarte. Także tutaj jest zakończenie otwarte. Akcja tego 31 rozdziału ma miejsce w tym samym czasie, albo nieco wcześniej niż sytuacja, kiedy Dawid zwycięża Amalekitów i odzyskuje dobytek i bliskich. I ta historia w Księdze Samuela, ona się pojawia jednak po opisie walki Dawida z Amalekitami. Tutaj wydaje się, że chronologia jest troszeczkę nadszarpnięta, ale chodzi o to, że ta historia jest na samym końcu, żeby ukazać nam, że wszystko, co się dzieje wcześniej, zmierza właśnie do tego kulminacyjnego punktu, czyli śmierci Saula i odnowy Izraela po objęciu tronu przez Dawida. I mamy tutaj, zobaczcie, kontrast. Izrael pod dowództwem Dawida odnosi triumf w walce z Amalekitami. O tym mówiliśmy tydzień temu. Natomiast Izrael pod dowództwem Saula ponosi klęskę. A powodem tego, że Dawid zwycięża, a Saul ponosi klęskę, ostatecznie nie jest siła. Nie jest siła militarna. Ostatecznie powodem jest Boża przychylność. Dawid szuka Bożej woli i Bóg prowadzi go do zwycięstwa. Panie, czy mam wyruszyć za tymi Amalekitami i pobić? Tak, wyrusz, zwyciężysz. Dawid szukał woli Pana, polegał na Panu i wyruszył i zwyciężył. Saul jest przeciwieństwem tej postawy. Saul szuka rady wieszczki, jakiejś czarownicy, wróżki. Nie radzi się Pana, polega na własnej mądrości albo właśnie mądrości jakiejś wróżki i ostatecznie umiera na polu bitwy. Także mamy ostatni rozdział pierwszej księgi Samuela, ale też tutaj warto zwrócić uwagę na to, że podział na pierwszą i drugą księgę Samuela został dokonany długo, długo po napisaniu tej księgi. W oryginalnej wersji to jest po prostu jedna księga, ona została podzielona na dwie części. Pierwsza właśnie kończy się śmiercią Saula, pierwszego króla w Izraelu, czyli można powiedzieć, to jest ta klamra. Śmierć Saula zamyka pewien etap, dlatego myślę, że tutaj się akurat kończy ta pierwsza Samuelowa. I śmierć Saula jednocześnie otwiera nowy etap, panowanie Dawida. Ten przełom można przyrównać do nocy paschalnej. Pamiętacie, że w Egipcie zginęli pierworodni. Śmierć pierworodnych była początkiem wolności Izraela. Coś umiera, coś się rodzi. I tutaj można powiedzieć, ta historia jest też opowiedziana tutaj. Saul, pierworodny, czy pierwszy, pierworodny, pierwszy król w Izraelu, ginie. Ginie jako nieposłuszny syn, po czym nadchodzi czas pomyślności dla Izraela pod panowaniem Dawida. Kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, pierwsza Samuela rozpoczyna się bitwą i kończy się bitwą. Rozpoczyna się bitwą z Filistynami, podczas której giną nieposłuszni synowie Haliego. Księga kończy się bitwą, podczas której ginie nieposłuszny Saul. Heli, kapłan, ginie po tym, jak dowiedział się, że synowie zginęli w bitwie. Heli również ginie, upadając z krzesła. Saul ginie, upadając na własny miecz. Zobaczcie, to też taka analogia między Helim i Saulem. Jeden i drugi pełni ważną funkcję w Izraelu, jeden i drugi pełni ważny urząd, ale życie jednego i drugiego kończy się upadkiem. I to jest bardzo ważne przypomnienie dla nas, że pozycja, urząd, wysoka funkcja nie są gwarancją Bożej przychylności i pomyślności. Psalmy wzywają królów, żeby pocałowali stopy Syna Bożego. Wysoka godność nie oznacza większej pobłażliwości. Wręcz przeciwnie, wysoka godność oznacza większą odpowiedzialność. I Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Zobaczcie, szaty, pałace, tytuły i tak dalej. To są rzeczy, które owszem, w Bożym świecie wyrażają pozycję, funkcję, ale ostatecznie, co by nie mówić, musimy pamiętać, że chrześcijaństwo jest religią serca. Ja wiem, że dzisiaj się to różnie kojarzy, że ci, którzy tak twierdzą, że jest religią serca, ignorują wszelkie jakieś widzialne formy wyrażenia tegoż serca, ale to jest prawda. Tak, chrześcijaństwo jest wiarą serca. Sam Samuel powiedział to, kiedy powoływał Saula na urząd króla. W 1 Samuela 16:7. Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. To Bóg powiedział do Samuela. Nie uważam go za godnego, ale bowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Nie lekceważymy bynajmniej form, ale pamiętajmy, że to nie formy albo dobre wrażenie, które wywrzesz na ludziach, powoduje, że podobasz się Bogu. Bóg widzi więcej niż ludzie i musimy pamiętać, żebyśmy nie stali się tak zwanymi biblijnymi chrześcijanami tylko w naszej teologii, tylko w poglądach albo tylko w ocenianiu innych, a nie w naszym postępowaniu. I rozdział rozpoczyna się od ataku Filistynów, którzy rozgromili Izraelitów. Czytamy, że Filistyńczycy ścigali, dogonili Saula oraz jego trzech synów, po czym zabili tych trzech synów, Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę. Co się dzieje z Saulem? Podczas bitwy czytamy w trzecim wersecie, że wytropili go łucznicy, którzy strzałą ciężko ranili go w podbrzusze. Saul jeszcze żyje, chce, żeby Giermek go dobił, ale Giermek odmawia dobicia go. Skutek jest taki, że Saul po prostu rzuca się na swój miecz i umiera. Rzekł Saul do Giermka, dobądź miecza, przebij mnie nim, gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie nagrywali się ze mnie, lecz Giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. A gdy Giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w tym dniu Saul, jego trzej synowie oraz jego Giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Ta śmierć Saula powinna nam przypomnieć historię Abimelecha z Księgi Sędziów w 9 rozdziale. Tam mamy taką historię, że ten Abimelech, on jest synem Gedeona, wymordował wszystkich swoich braci, chciał objąć tron. Można powiedzieć, był on był takim tak naprawdę, no nie, może nie naprawdę, ale był pierwszym takim samozwańczym królem w Izraelu. Jest to analogia między Abimelechem a Saulem. Wymordował swoich braci, wszystkich oprócz jednego, Jotama. Następnie właśnie czytamy, że mieszkańcy Sychem obwołali go królem i zginął podczas walki o miasto Tebes. Tam była taka historia, że podczas próby zdobycia warowni został ciężko ranny w głowę. Pewna kobieta rzuciła kamień młyński, który spadł mu na głowę. On jeszcze żył. Powiedział, że żeby uniknąć śmierci, nie chciał w żadnym stopniu z ręki kobiety ginąć. Nie, nie. Powiedział do Giermka, dobij mnie, byle tylko nie poszedł PR, że zabija mnie kobieta, to dobij mnie. I tutaj Saul mówi, to Saul co prawda nie mówi, że zginie z ręki kobiety, ale mówi, żeby tylko nie zginął z ręki nieobrzezańców, tych Filistyńczyków, to ty mnie Giermku dobij. No i w przypadku Abimelecha ten Giermek jego dobił go, żeby tylko nie zginął z ręki kobiety, to jest takie hańbiące. A tutaj jednak Giermek odmawia dobicia Saula. Saul więc rzuca się na miecz i w ten sposób umiera. I zobaczcie, no to jest naprawdę coś tragicznego w tej śmierci Saula. Wiadomo, że no każda śmierć jest smutnym wydarzeniem, ale zobaczcie, patrząc na Saula, na śmierć Saula, możemy widzieć, jak nisko albo z jakiej wysokości, jak upadają po prostu bohaterowie. Saul umiera odizolowany od swojej armii, w zasadzie jest sam z Giermkiem w otoczeniu wrogów. Izraelici uciekają. Po prostu Saul ginie, rzucając się na własny miecz, popełnia samobójstwo. Co się dzieje dalej? Co się dzieje z ciałem Saula? Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. Teraz wrażliwe uszy zatykamy. Odcięli jego głowę i zdarli zeń zbroje i obnosili je wokoło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi zwycięstwo. W zasadzie nie powinienem mówić, żebyście zatkali uszy, dlatego że to jest część Bożego Słowa, które powinno też kształtować, także odtykamy uszy, które powinno też kształtować naszą wrażliwość. No i właśnie czytamy, że Filistyńczycy znajdują ciało Saula, odcinają go głowę, zdzierają zbroje i obnoszą po prostu po ziemi filistyńskiej, żeby obwieścić swoim bożkom i ludowi zwycięstwo. Ten motyw odciętej głowy, on też, jak czytamy w Biblii różne historie, to czasami sobie powinniśmy przypomnieć, ja już tą historię gdzieś słyszałem. Ja już gdzieś słyszałem o tych odciętych głowach. W Księdze Samuela pojawiają się dwie historie wcześniej o odciętych głowach. Po pierwsze mamy głowę bożka Dagona, która odpada od ciała, którego korpus leży przed Arką Przymierza w ziemi filistyńskiej, po tym jak właśnie Arka tam trafiła. To jest pierwsza rozwalona głowa, czy odcięta głowa. Po drugie mamy głowę olbrzyma Goliata, którą odcina Dawid. I tutaj mamy głowę Saula, ona jest również odcięta, ponieważ przesłanie jest takie, Saul stał się jak Goliat. Saul stał się oskarżycielem Dawida, jak Goliat, można powiedzieć jak szatan. Szatan jest nazywany oskarżycielem braci. Stał się prześladowcą prawdziwego Izraela, jak Goliat, jak szatan. Jest pełen obsesji, że Dawid chce mu zabrać królestwo, co w żadnym stopniu nie jest prawdą. Stał się pełen paranoi, wszędzie widział spisek, żyje chorobliwą chęcią usunięcia z drogi Dawida, mimo iż Dawid wielokrotnie daje dowody swojej wierności względem Saula. Nie, to jest też takie ostrzeżenie dla nas, żebyśmy po prostu, czasami mamy różne myśli o tym, że on chce coś mi zrobić, on na pewno knuje spisek i tak dalej. Nie dajmy się temu panować, nie dajmy się temu zwariować. Saul po prostu poddał się jakiejś chorobliwej obsesji, że Dawid jest mu przeciwny, że Dawid knuje, że Dawid chce go strącić z tronu. Potem czytamy, mamy tą historię, że Saul niczym Goliat wychodzi do Dawida z włócznią i rzuca włócznią Dawida. Dawid oczywiście unika tego, ale po prostu widzimy Saula, wielkiego wzrostem króla, tak jak olbrzym, tak jak Goliat był wielki. Ten niesie włócznię, ten niesie włócznię, ten chce zabić Dawida, ten chce zabić Dawida. Czyli można powiedzieć, Saul stał się jak Goliat, Saul żyje jak Filistyńczyk, Goliat, i umiera jak Filistyńczyk, Goliat. Ma odciętą głowę. Ciało Saula Filistyńczycy powiesili na murze, czytamy 10 werset Betrzeanu. Dalej czytamy, że mieszkańcy Jabesz Gileadu, to byli Izraelici, zdjęli ciało Saula i jego synów z muru i wrócili do Jabesz i tam je spalili. Ci mieszkańcy Jabesz Gileadu to byli pierwszymi Izraelitami, których Saul uwolnił od wrogów. Tę historię mamy opisaną w 11 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Czyli po prostu wygląda na to, że oni wciąż byli wdzięczni Saulowi, co uczynił dla nich w dobrych czasach. To też jest dla nas, myślę, takie ważne zastosowanie, że często, nie zawsze, są oczywiście ludzie, którzy zapominają szybko, ale zwykle ludzie pamiętają dobre rzeczy, które wyświadczasz względem nich. Oni pamiętali, Saul był dla nas dobry w czasach świetności, uwolnił nas od wrogów, nie możemy pozwolić, żeby jego ciało było bezczeszczone, gdzieś porzucone na burze i tak dalej. I teraz krótko na temat tego, dlaczego spalili to ciało? Dlaczego na przykład nie pogrzebali? Tradycyjnym biblijnym podejściem do ciała zmarłego jest oczywiście pogrzebanie ciała w ziemi. To raczej pogańskie kultury, pogańskie tradycje spalały ciała zmarłych. Mówiliśmy o tym też, przypomnę tylko kilka słów na ten temat, bo pamiętam, mówiliśmy o tym w kontekście pogrzebu Jezusa, namaszczenia ciała Jezusa. Ale właśnie pogańskie tradycje i kultury spalały ciała umarłych. Różnica wiąże się ze świadectwem. Jaka jest różnica? No różnica wiąże się ze świadectwem, które składamy poprzez sposób pożegnania naszych zmarłych. Spalenie, kremacja wyraża anihilację, wyraża niebyt, wyraża koniec. Ciało po prostu jest traktowane jako produkt recyklingu jakiegoś. Natomiast pogrzeb ciała wskazuje, że oczekujemy zmartwychwstania ciała. I oczywiście nie mówimy, że jesteśmy, nie wiem, że wolimy tradycyjny pogrzeb niż kremację, dlatego że dla Boga to jest jakiś problem. No Bóg sobie poradzi oczywiście, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, nawet z ciałem po kremacji, ale chodzi po prostu o biblijny szacunek dla ciała i świadectwo dla żyjących. Zwróćcie uwagę, że kiedy odwiedzicie jakieś stare kościoły, które jeszcze są, że tak powiem, czynne, są tam nabożeństwa w niektórych, ale są otoczone grobami. I kiedyś zwykle tak było, że ciała chrześcijan były wokół kościołów grzebane, co wyrażało jedność świętych na ziemi i w niebie. Kiedy mówimy, wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół, wierzę w świętych obcowanie, wierzę w społeczność świętych, to mamy na myśli właśnie to, że fizycznie może się rozstajemy z naszymi bliskimi, którzy umierają, ale wciąż mamy wspólnotę w Chrystusie. Ciała świętych, którzy odeszli przed nami do wieczności, są w ziemi, oczekują na zmartwychwstanie, a my żyjący oczekujemy na przyjście Jezusa wraz z nimi. Natomiast właśnie grób, tradycyjny grób, sprzeciwia się takiej tendencji prywatyzowania śmierci, milczenia o niej, gdzieś ukrywania jej. Grób oznajmia po prostu nadzieję. Ja pamiętam, że do dzisiaj lubię od czasu do czasu pójść na cmentarz, nie tylko po to, żeby odwiedzić grób bliskich, ale po to, żeby też poczytać sobie nagrobki tam innych zmarłych, pomyśleć, tak? To jest przypomnienie, ten grób i krzyż, to jest przypomnienie, że będzie zmartwychwstanie ciał, że moje ciało, kiedy umrze, ono też będzie odnowione, też powstanie z martwych. Tutaj, tu jest grób, tu spoczywa ciało, ale Bóg wskrzesi to ciało w dniu ostatecznym. Kremacja natomiast wyraża brak nadziei, wyraża niebyt. Także biblijny wzór jest taki, kiedy wierzący człowiek umiera, zasypia, Biblia używa takiego słowa, zasypiamy, dołączamy do ojców, zasypiamy na pewien czas ze swoimi ojcami, jesteśmy pochowani ze swoimi ojcami. Pamiętacie taką historię, kiedy Józef przed śmiercią dał instrukcję swojej rodzinie dotyczącą pogrzebania kości poza Egiptem. I list do Hebrajczyków mówi o tym, że w ten sposób chciał po prostu głosić swoją wiarę zmartwychwstanie. W pierwszej królewskiej 14:31 czytamy, że spoczął Rehabeam, król, ze swoimi ojcami, został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida. Bóg mówi do Abrahama, Księga Rodzaju 15:15, a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju, będziesz pogrzebany w późnej starości. To mówi Bóg. Także ciało po śmierci to nie jest jakiś płaszcz zużyty, który można spalić. Ciało nie jest opakowaniem dla duszy, które można wyrzucić, kiedy jest puste, kiedy nie mieszka już tam dusza. Dzisiaj wiemy, jest jakaś, wydaje mi się, że jest w naszej kulturze jakaś moda na kremację. I myślę, że źródła tego są dwa. Po pierwsze, wschodnia duchowość, która wyznaje wiarę w reinkarnację, czyli wędrówkę duszy po śmierci. W tym ujęciu, no ciało rzeczywiście wtedy jest opakowaniem dla duszy, tak? Po opuszczeniu duszy ciało jest po prostu pozbawione znaczenia. Możesz zrobić z nim, co chcesz. Nie ma żadnego znaczenia. A drugą inspiracją, myślę, że jest właśnie taki materializm, nihilizm. Kończy się życie, kończy się wszystko, kończy się funkcjonowanie ciała, kończy się znaczenie ciała. Ono wtedy nie ma żadnego znaczenia dla zmarłego, więc dlaczego ma mieć znaczenie dla nas? Także forma pogrzebu, w którym składamy ciało do grobu, nie jest elementem tylko tradycji. Jeżeli mówimy, że w tej tradycji grzebiemy, w tej kremujemy i tak dalej, może to jest element tradycji, ale ono z czegoś, ten element tradycji z czegoś wynika. On ma duchowe czy pewne światopoglądowe podstawy. Kiedy Bóg pochował Mojżesza, ten nie wszedł do ziemi obiecanej, to Pan Bóg nie przestrzegał ludzkich tradycji. To nie było jakieś dopasowanie do jakiejś kultury, to zrobił Bóg. Kiedy chrześcijanie chowają swoich zmarłych, nie przestrzegają ludzkich tradycji. Podążamy za Bogiem. Pogrzeb przez wieki był nazywany ostatnim aktem chrześcijańskiej miłości czy miłosierdzia względem zmarłej osoby. To była forma błogosławienia zmarłej osoby, dziękczynienia za jej życie i świadectwo, które pozostawiła. Także kiedy ktoś bezcześci groby, to nie mówimy, jak zobaczycie, że coś sataniści bezczeszczą groby, to nie mówimy, a tam wielka mi rzecz. Kamienie ktoś niszczy po prostu, przestawia ktoś kamienie. Kości ktoś rozrzuca, a tam wielka mi rzecz. Dla zmarłego to wszystko jedno. Nie, mówimy, słuchaj, to jest świętokradztwo. Dlaczego? Ponieważ ciało jest święte. Miejsce pochówku jest miejscem spoczynku ciała, które oczekuje na dzień zmartwychwstania. I o to chodzi w pogrzebie. Obrzęd pogrzebania ciała w grobie odnosi się do nadziei zmartwychwstania. I teraz dlaczego w takim razie ci bohaterscy mężowie Jabesz Gileadu spalili ciała Saula i jego synów? Zauważcie, że zrobili to z powodu szacunku do ciała, a nie lekceważącego podejścia do ciała. Gdyby mieli lekceważące podejście, to by powiedzieli, niech tam sobie wisi to ciało na murze. Saula już tu nie ma. Wszystko jedno. Gdyby to była dla nich sprawa drugorzędna, pozostawiliby tam, gdzie jest to ciało. Celem ich misji było raczej to, że chcieli zapobiec dalszej hańbie i profanacji ciała. Być może, dlaczego spalili, wydaje mi się, że powodem mogło być to, że ciało już ulegało takiemu rozkładowi, że po prostu spalili, aby powstrzymać rozprzestrzenianie jakichś chorób zakaźnych. W zwykłych okolicznościach biblijny wzór postępowania z ciałami wiernych polega na po prostu pogrzebaniu ich w ziemi, co wyraża nadzieję zmartwychwstania. Także wróćmy jeszcze do historii życia Saula. Można powiedzieć, że Saul tak naprawdę jest tragiczną postacią. On zniszczył sam siebie. Zwróćcie uwagę, nikt go nie doprowadził do tego miejsca, w którym po prostu zginął, prócz jego samego. Nie można powiedzieć nawet, że Filistyni go zabili. On zrobił to sam, rzucając się na własny miecz. Nie można powiedzieć nawet, że Dawid go strącił z tronu. Saul zrobił to sam. Nie można powiedzieć, że ktoś inny jest odpowiedzialny za katastrofę Saula w ostatnich dniach. Saul po prostu wszystko uczynił własnoręcznie, a mówiąc ściślej, pożarła go zazdrość, chciwość, żądza władzy. I to jest poważne ostrzeżenie dla nas, bo tak działa grzech. Grzech niszczy. Grzech jest destrukcyjny. Grzech nie buduje. Grzech, kiedy grzeszysz, grzech nie czyni cię silniejszym, ale słabszym. Grzech jest autodestrukcyjny. List do Rzymian mówi 6:23, zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli ktoś umiłował życie w grzechu, to umiłował śmierć. Pamiętacie tego młodzieńca z Księgi Przysłów, kiedy idzie tam do domu cudzołożnicy, myśli, a będzie super. To jest życie. Nie, to jest śmierć. Nie idziesz na życie, na fajne życie. Idziesz na śmierć. I Saul zrobił to samo. Saul znienawidził życia. Ludzie mówią, a kocham życie. I co robią? Idą grzeszyć. Rozwiązłość, jakieś narkotyki, uzależnienia i tak dalej. Pomyślcie, jakie są skutki tego umiłowania tak zwanego życia? HIV, jakieś choroby weneryczne, ludzie umierali na AIDS, ludzie umierali z powodu uzależnień, umierają. Ale zanim sięgają po to, mówią, a kocham życie. Nie, kochasz śmierć. I koniec tego będzie właśnie taki. Ale zwróćcie uwagę, że takie życie, życie w grzechu, gdzie ludzie mówią, ale ja kocham życie. Życie w grzechu ma też wpływ na innych ludzi, z którymi jesteśmy blisko. Kiedy zawodzi pastor, kiedy pastor, nie wiem, trwa w jakimś grzechu albo prowadzi, nie wiem, kościół na manowce, no po prostu ból odczuwa każdy członek ciała. Kiedy zawodzi rodzic, grzechy wpływają na dzieci. Nie, to jest ważne ostrzeżenie, ponieważ jednym ze sposobów, w jaki grzech lubi chwytać nas w swoje objęcia, jest kłamstwo, że twój grzech jest twoją prywatną sprawą i że twój grzech jest twoją wielką tajemnicą. Saul próbował tych sztuczek. Pójdę tam sobie do wróżki. Najlepiej się przebiorę, żeby nikt nie widział. Najlepiej, żeby nikt nie wiedział o mojej obsesji względem Dawida. Nie, wszystko wyłazi. Może to być tajemnica do czasu, ale ten grzech będzie stopniowo widoczny. W czym? No na przykład w owocach śmierci, które przynosi. Ktoś może pomyśleć, że nie widać na przykład grzechu oglądania pornografii. Ale słuchajcie, to jest przykład. Taki grzech staje się widoczny. W czym? W relacjach, w małżeństwie, w relacjach w rodzinie, w podejściu do obowiązków, do pracy, podejściu do kościoła, podejściu do ludzi, podejściu do płci przeciwnej. Pierwszymi ofiarami niewyznanych grzechów będą ci, którzy są najbliżej nas, którzy najbardziej nas kochają i są najbliżej nas. I to już samo to jest dobrym powodem, żeby po prostu grzech potrzaskać. Prędzej czy później jego skutki, jeżeli nie potrzaskamy, jeżeli kochamy i schowamy gdzieś tam za pazuchę, skutki nas dosięgną, nie tylko nas, ale też tych, którzy są obok nas. I wielu ludzi mówi, no tak, 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 ja wiem, doświadczyłem tego, wiem, o czym mówisz, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Tylko, Boże, prawda jest taka, nie cofniesz czasu, ale, i tutaj, żeby nie zostawiać nas z takim poselstwem jedynie ostrzeżenia, to jest też poselstwo nadziei. Tak, czasu nie cofniesz, ale dzięki Bogu możesz zacząć od miejsca, w którym jesteś dziś. I to jest ta dobra wieść. Zacznij od miejsca, w którym jesteś, a nie od miejsca, o którym marzysz. Tak Bóg działa w naszym życiu. Bóg powołuje cię z miejsca, w którym jesteś, a nie z miejsca, w którym powinieneś być. Nie? Czasami chrześcijanie się porównują jeden do drugiego. A on ma taką rodzinę, a ja mam taką rodzinę, a on już jest na wyżynach duchowych, a ja tu jestem. Nie rób tego. List do Galacjan ostrzega, żebyśmy nie porównywali się jedni z drugimi, dlatego że Bóg naprawdę powołuje nas z różnych miejsc, z różnych etapów. Ktoś powie, nie wiem, oglądałem nabożeństwo jakiegoś mego kościoła, gdzie było tam 1000 osób, a u nas przyjdzie, nie wiem, 30 osób. Pamiętaj o miejscu, z którego Bóg nas powołał, od którego zaczął działać w naszym życiu. Ale ważne jest, żebyśmy po prostu z tego miejsca wyruszyli, nie stali. Czasami to oznacza dwa kroki w tył po to, żeby zejść ze złej drogi i wejść na dobrą. Tak? Czasami trzeba się cofnąć. To cofanie się wcale nie jest tak naprawdę cofaniem, tylko jest cofnięciem się ze złej drogi po to, żeby wrócić do tego skrzyżowania i dalej iść tą dobrą drogą. Czyli Księga Samuela, ona się kończy tak naprawdę tak, jak się zaczęła. od zwycięstwa Filistynów w bitwie. Tam za czasów Heliego, tutaj za czasów Saula. I co ciekawe, misją Saula było jednak pokonanie Filistynów. Także to nie jest takie, no nie ma tu happy endu, nie? Bóg mówi do Saula, właśnie cię po to powołałem, żebyś wybawił mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. To jest 1 Samuela 9,16. Bóg powołał Saula, żeby uwolnił Izraela z rąk Filistyńczyków. No niestety Saul zawiódł. A powodem znowu nie były jego fizyczne braki, ale duchowe zaniedbania. I to jest też taka lekcja praktyczna dla nas, że nasze życie pójdzie w złym kierunku, jeżeli nie zaufamy większemu Dawidowi, Chrystusowi. Że on jest jedynym, który wypełnił misję, która została mu powierzona. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i ufając Chrystusowi możemy zwycięsko chodzić w naszych bitwach. Nie dzięki naszej sile i mocy, ale dzięki Bożej łasce. I jeszcze jeden werset na ostatni werset na dzisiaj. 1 Kronik 10:13. Tam w pierwszej księdze Kronik mamy odsłoniętą informację, dlaczego Saul zginął. Tak zginął Saul z powodu niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznie Pana. On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. Pan pozbawił Saula życia z powodu nieposłuszeństwa. Pan pozbawił czy łucznik? Przecież to łucznik strzelił, a nie Pan zesłał ogień z nieba. Co jest prawdą? No jedno i drugie jest prawdą. Nie? Bóg uśmierca, posługując się różnymi okolicznościami, czasami posługuje się ludźmi, czasami posługuje się chorobami, ale śmierć kogokolwiek nie jest żadnym przypadkiem. Bóg ma w ręku nasze życie, Bóg ma w ręku naszą śmierć. Saul umarł z powodu niewierności, którą popełnił przeciwko Panu, między innymi dlatego, że konsultował się z jakąś wieszczką, a nie z Bogiem. I słuchajcie, każdy z nas bywa niewierny w różnych sprawach. Jesteśmy często jak Saul. Gdzie więc jest nadzieja? No ta historia, myślę, że ma nas poprowadzić w ramiona kochającego Zbawiciela. Nie mówmy, kiedy czytamy historię Saula, nie mówmy, co za głupiec, co za głupi Saul. W jego niewierności i upadkach musimy widzieć siebie, nasze upadki, naszą niewierność i potrzebę Zbawiciela. Dlatego, że tylko Jezus może uwolnić nas od naszych upadków i grzechów i uzdolnić do prowadzenia świętego, posłusznego życia. Jezus wypełnił wymagania prawa i stał się doskonale posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jeżeli chwyciłeś Chrystusa poprzez wiarę, jeżeli jesteś z Nim złączony poprzez wiarę, pojednany poprzez wiarę, to Jego doskonałe posłuszeństwo jest Twoim udziałem. Nie musisz się lękać. Jesteś bezpieczny. Tylko nie chowaj tego grzechu za pazuchą. Nie pielęgnuj go. Wyznawaj na bieżąco. Rób porządek, wyznawaj grzechy. Nie tylko w niedzielę, kiedy klęczymy i wyznajemy grzechy, ale każdego dnia, kiedy upadniesz, wyznawaj grzechy Bogu i ludziom, przeciwko którym grzeszysz. Przyjmij przebaczenie od Chrystusa. On jest źródłem przebaczenia, naszej pewności, naszej nadziei. Pomódlmy się. Dobry Boże, prosimy o moc i obecność Twojego Ducha, aby nam towarzyszył w trakcie stosowania tego wszystkiego, czego uczymy się z Twojego Słowa. Wiemy, że samo słuchanie Twojego Słowa to za mało. Wiemy, że drzewo poznaje się po owocach. Wspomagaj nas, Panie, aby nasz owoc był obfity i widoczny, abyśmy każdego kolejnego dnia czynili kolejny nowy krok ku jeszcze większemu uświęceniu na obraz Jezusa. I o to modlimy się w Jego imieniu. Amen.